Przede wszystkim przyjeżdżając tutaj do Państwa, przyjechałem z założeniem, aby nie powtarzać tego, co mówiłem już na pierwszej konferencji, która odbyła się w Budapeszcie, a która, na której przedstawiłem spojrzenie na Janosza Esterházyego z perspektywy polskiej. Natomiast od tego roku, pracując nad tym projektem, muszę stwierdzić, że były dla mnie trzy rzeczy bardzo inspirujące. Po pierwsze, w Polsce ukazała się praca Imre Molnara dotycząca śmierci Janosza Esterházyego, która odbiła się szerokim rezonansem ze względu na paralelność losów bohaterów polskich i ich martyrologię bardzo podobną do Janosza Esterházyego. Po drugie, przygotowując się do zajęć ze studentami, wydaje mi się, że jeszcze lepiej zrozumiałem publikację profesora Czabykisza, Lekcja Europy Środkowo-Wschodniej. A po trzecie, bardzo inspirujący dla mnie był głos mojego przyjaciela Tilly Simona z Budapesztu, który powiedział, że kiedy mówiłem o polskim pochodzeniu Janosza Esterházyego, kiedy wyraziłem się, że my Polacy uważamy Janosza Esterházyego w sumie za pół Polaka, Attila wtedy stwierdził, że chciałby dożyć takich chwil, kiedy historycy czescy, historycy słowaccy powiedzą coś takiego. Szczerze mówiąc, proszę Państwa, z perspektywy polskiej stwierdzenie profesora Simona jest nieco niezrozumiałe. Troszeczkę bardziej, słuchając dwukrotnie wykładów profesora Stefana Szutaja, jestem w stanie zrozumieć, dlaczego tak jest. Natomiast muszę powiedzieć, że w szerokim odbiorze historyków polskich sytuacja jest o tyle niezrozumiała, gdyż Janosz Esterházy wydaje się takim produktem, który powinien sprostać oczekiwaniom naszych czasów. Swoistym, gotowym kodem kulturowym Europy Środkowo-Wschodniej, który w dobie łączącej się Europy i również łączących się powiązań regionalnych aż prosi się o wykorzystanie, o nagłośnienie, o spopularyzowanie tej postaci.
Profesor úr elmondta, hogy miért keltette fel a figyelmét Esterházy János, miért kezdett foglalkozni vele Lengyelországban. Elsősorban három okot hozott fel. Az első az, hogy megismerve Esterházy János élettörténetét, arra jött rá, hogy nagyon sok hasonló sorsú lengyel történelmi személyiség létezik, szinte paralel sorsokat vélt felfedezni a lengyel történelmi aktorok, tehát lengyel történelem egyes korszakainak személyiségei között és Esterházy között. A másik kérdés, vagy a másik pont, ami miatt Esterházy Jánosra foglalkozik, az az, hogy Esterházy János interpretációja, története valami módon egy megvilágosította számára a Közép-Európa problématikát, hogy micsoda komplikált, bonyolult térségben élünk, és sokkal közelebb jutott Kisgyér Csaba professzor Közép-Európáról szóló tanulmánykötetének mondani valójához is, arról, hogy itt Közép-Európában sokféle nézet, sokféle igazság él együtt, és ebben kell eligazodni. A harmadik dolog az, hogy Esterházy Jánost a lengyelek egyre inkább elismerik, a magukénak vallják, fél lengyelként, hiszen édesanyja lévén félig lengyel, és amikor erről beszélt Budapesten a professzor úr, akkor meglepődve hallotta Simon Attilának a reakcióját, hogy úgy szeretnénk egyszer megélni azt, hogy a szlovákok részéről is halljuk ezt a kijelentést, hogy ők is a magukénak ismerik el Esterházy Jánost. A professzor úr azt mondja, hogy ez számára ez egy nagyon nehéz feladvány volt, nagyon sokáig nem értette, vagy nagyon sokáig gondolkozott, mit jelentenek Attilának ezek a szavai, és arra kellett rájönni, hogy a lengyelek nem nagyon értik a szlovák-magyar vitát, a szlovák-magyar kontextust ebben a kérdésben, hiszen úgy érzi kívülről tanulmányozva Esterházy János életét, hogy Esterházy János politikai szerepe, életpályája egy bizonyos közép-európai kulturális kódnak felel meg, hogy nem annyira a személyisége, mint a korszak, a térség az, amely értelmezendő ezen a kódon keresztül, és talán ez közös feladatunk lehetne, és ezért is kapcsolódott bele nagyon szívesen ebbe a projektbe.
Przede wszystkim biorąc pod uwagę czasy, w których przyszło żyć Januszowi Esterházyemu, które w jakiś dziwny sposób podzieliły się, ja tutaj będę używał skrótu pewnego myślowego, na trzy rodzaje beneficjentów. Mówię tutaj o państwach. Przede wszystkim państw beneficjentów systemu trianonsko-wersalskiego, którym niewątpliwie było państwo czechosłowackie. Państw, które połowicznie były zadowolone z rozstrzygnięć trianonsko-wersalskich, aczkolwiek nie były w sposób do końca z nich zadowolone. Takimi państwami były zdecydowanie Rzeczpospolita Polska, jak również za takie można uznać Rumunię. I państwa, które w Europie Środkowo-Wschodniej postanowieniom trianonsko-wersalskim mówiły zdecydowanie nie. I tutaj do takich państw na pewno należy Królestwo Węgier i w pewnym sensie można powiedzieć, jeżeli uznajemy Niemców za przynależących do Europy Środkowej, również Republikę Weimarską czy późniejszą III Rzeszę. Proszę Państwa, biorąc pod uwagę ten kontekst, który tutaj przedstawiłem bardzo oczywiście pobieżnie i prowizorycznie, biorąc pod uwagę postać Janusza Esterházyego, można pokazać, że jest to postać, która w jakiś sposób doskonale wpisała się w realia. Była politykiem praktycznym, pragmatycznym, który raczej kreował sytuację w ten sposób, że należy przystosować się do istniejących realiów, próbować je moderować, i próbować znaleźć się w sytuacji. Proszę Państwa, czy był do tego predestynowany? No jak nikt inny. Przypomnę, pół Polak. Ja to świadomie mówię pół Polak, ponieważ jest to osoba zrodzona z matki Polki. Natomiast może to ma mniejsze znaczenie narodowość Elżbiety Tarnowskiej, a większe ma fakt skoligacenia Janusza Esterházyego z czołowymi osobistościami życia kulturalno-politycznego II Rzeczpospolitej Polskiej. Janusz Esterházy, przypomnę, może większość z Państwa na pewno wie, był wnukiem Stanisława Tarnowskiego, postaci niebagatelnie zasłużonej, twórcy Polskiej Akademii Umiejętności, odpowiednika Polskiej Akademii Nauk dzisiejszej, trzeciego rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, reaktywowanego kiedy z polskim językiem wykładowym w czasach autonomii, po przegranej przez Austriaków w bitwie pod Sadową. Osoba skoligacona z większością polskich dyplomatów, między innymi z wiceministrem spraw zagranicznych Janem Szembekiem, z wicedyrektorem Departamentu Personalnego Kazimierzem Mycielskim, z ambasadorami w Rumunii i w Londynie, Rogerem i Edwardem Raczyńskimi. Przypuszczam, że z powodu spowinowacenia z linią Esterházych podobne koneksje posiadał na Węgrzech. Z racji umiejscowienia, bytowania, był to polityk państwa czechosłowackiego, z przynależności narodowej i świadomości Węgier, a z przynależności terytorialnej, której się nigdy nie wypierał, Słowak. Postać, która terytorialnie powinna łączyć, okazuje się, że w wielu przypadkach, biorąc pod uwagę chociażby to, co zaprezentował tutaj profesor Szutaj, przywołując historiografię węgierską i słowacką czy czechosłowacką, jednak dzieli.
Professzor úr egyetért azzal, amit az előbb a szólók mondtak, hogy Esterházy Jánost a korszakkal együtt kell értelmezni. Érdekes azonban, hogy lengyel részről ez a korszak is másképp tűnik, mint a szlovák-magyar vitákba előkerül. Például úgy lengyel részről úgy értelmezi a lengyel történetírást, hogy ennek a Versailles-trianoni békeszerződésnek, békerendszernek, ugye itt a térségünkben ez a békerendszer a térségünket is megosztotta elsősorban győztes és vesztes hatalmakra, olyanokra, akik megelégedettek, elégedettek voltak ezzel a rendszerrel, és olyanok, akik elégedetlenek voltak vele. Eszterházy János azonban személyisége, háttere, családi háttere szinte predesztinálja arra, hogy próbálja elfogadni, megérteni és alkalmazkodni az adott reáliákhoz, az adott korszak által produkált reáliákhoz. Mert például félig lengyel lévén a második szülőhazája a győztesek oldalán áll ebben a rendszerben. Lengyelország Gotha Versailles rendszer után a győzelem mámora lengi be, hiszen ők visszakapják a hosszú, több mint 150 éves földaraboltság után visszakapják a nemzeti állami önállóságukat. Eszterházy Jánosnak ebben a lengyel politikai elitben, amely ezt az új győztes Lengyelországot vezeti, rokoni kapcsolatai vannak. Említi Sembek külügyi államtitkárt, Michelski miniszterelnöki államtitkárt, Racsinszki nagykövetet, stb. Ezekkel Eszterházy Jánosnak mondhatnánk szinte közvetlen kapcsolata van, többször találkozik velük, tehát ezek a rokoni körébe tartoznak, a családi körébe. Nyilván tőlük nem azt hallja, hogy nem negatív és nem rossz dolgokat hall, amik a rendszerrel szemben, amiket ő beépít a maga világnézetébe, mindenképpen megpróbál meg kellett, hogy próbálja, hogy értelmezze ezeket a véleményeket. Itt a maga az, hogy ő Csehszlovákiában él, Csehország, Prágában politizál, de Szlovákiához kötődik, kötik őt a gyökerei, a szlovák helyszín. Tehát ez is azt követelte tőle, hogy a sztereotípiák fölé emelkedve próbálja értelmezni a korszakot, amiben élt.
Nie chcę tutaj w tym momencie wchodzić w warunkowania działalności Janusza Eszterházyego jako przywódcy mniejszości narodowej węgierskiej na Słowacji. Tutaj ten spór jakby Polacy obserwują. On jest również odnotowywany w polskich źródłach, ale wydaje mi się, że polscy badacze nie są upoważnieni do prowadzenia takich debat. Możemy je oglądać, możemy je porównywać z naszymi ustaleniami dotyczące naszych pozycji mniejszości, chociażby mniejszości ukraińskiej w Polsce. Natomiast jest to problem do rozstrzygnięcia między węgierskimi i słowackimi historykami, jak tutaj właśnie podkreślił mój przedmówca. Natomiast z punktu widzenia wizji funkcjonowania Europy Środkowo-Wschodniej, bo i tu Janusz Eszterházy zaznaczył swój udział, trzeba powiedzieć, że te wizje są bardzo bliskie Polakom. Janusz Eszterházy w swoich listach, w swoich dziełach wyraźnie kreuje się jako polityk dostrzegający niebezpieczeństwo ze strony dwóch totalitaryzmów, niemieckiego i zarówno niemieckiego, jak i sowieckiego. Polacy są wielokrotnie oskarżani o fobię antyrosyjską, ale niestety, proszę Państwa, no myśmy doświadczyli już w 1920 roku dobrodziejstwa przemarszu Armii Czerwonej przez 2/3 terytorium Polski. W związku z tym proszę nie dziwić się tak zwanej polsko-rosyjskiej fobii, a raczej potraktować ją jako doświadczenie historyczne wynikające z realności zagrożenia rosyjskiego na długo, zanim w 1945 roku ogarnęło ono całą Europę Środkowo-Wschodnią. Więc tutaj ten nacisk na sprzeciw wobec dwóch totalitaryzmów jest Polakom bardzo bliski. Ja przypomnę, była to zresztą polityka obowiązująca w Polsce po 1926 roku, kiedy władzę objął marszałek, de facto objął marszałek Józef Piłsudski, a po 1935 po jego śmierci u sterów władzy znajdowali się jego adherenci. W związku z tym tutaj sposób myślenia Janusza Eszterházyego trafia na bardzo, bardzo podatny grunt. Chciałbym tutaj jeszcze zaznaczyć bardzo ważną sprawę, że tym sposobem myślenia on jest nam bliższy niż szereg decydentów czeskich czy węgierskich. Na pewno można powiedzieć, tutaj zacytuję zdanie Szembeka, bliskiego, krewnego Janusza Eszterházyego, a bliskiego współpracownika ministra spraw zagranicznych Józefa Becka, kiedy mówił o Kalmanie de Kani. Kania ma instrumenty działania, ale nie ma wizji. Eszterházy ma wizję, ale nie ma instrumentów działania. Taka była różnica między tymi dwoma politykami. A żeby odwołać się do chociażby różnic między liderem Czechów, Edwardem Beneszem, a Janoszem Esterházym, proszę Państwa, słynne spotkanie Benesza i Esterházyego w Topolankach, gdzie Benesz w 1935 roku przekonywał Esterházyego, żeby wszedł do rządu, a zagrożenie wybuchem wojny określał jako mrzonkę. Mamy to udokumentowane źródłowo. I kiedy Benesz mówił, że zagrożenie jest, kiedy Esterházy mówił, że to zagrożenie jest jednak realne, on to wie z polskich źródeł, Benesz miał powiedzieć, że w Warszawie to panu hrabiemu głupot nagadano. Jest to, to też jakby stawia Esterházyego, z punktu widzenia polskiego Esterházyemu bardzo wysoką notę.
A lengyel historiografia nem akar állást foglalni a magyar-szlovák vitában, bár tudnak róla, jegyzik ezt a vitát, és a vitának a két oldalú eredményei is számon tartják Lengyelországba. Ugyanakkor bizonyos szempontból a lengyelek számára Esterházy János két háború közötti tevékenysége, személyisége, politikai nézetei közelebb állnak a lengyelekhez, mint sok magyar politikus vagy sok cseh politikus nézete. Elsősorban a lengyelek számára nagyon is reális valóság volt Esterházynak a félelme a két totalitárius rendszertől. Tehát az, hogy Esterházy érzékelte, hogy erre a térségre két oldalról is veszélyt jelente a két totalitárius nagyhatalom. A lengyelek ezt a saját bőrükön érzékelték, az egész két háború közti politikájukat áthatotta az, hogy ez a felelősség nem csak Lengyelországért, hanem a térségért is, erre a térségre leszélkedő náci és bolsevik veszéllyel szemben. Professzor úr említette az 1920-as bolsevik megszállást, így kezdődik számukra az önállóság, hogy egy honvédelmi háború a szovjet bolsevik hadsereggel szemben. Említette azt, hogy azt hiszem Sembek államtitkárnak a följegyzéseiben szerepel, ahol összehasonlítja Esterházy Jánost Kánya Kálmán külügyminiszterrel, mondván, hogy Kányának nincs víziója, de vannak-e politikai eszközei, hatalmi eszközei, Esterházynak nincsenek hatalmi politikai eszközei, de van víziója arról a térségről, elképzelése, jövőlátása erről a térségből. Sembek számára sokkal rokonszenvesebb volt Esterházy álláspontja, nézőpontja, mint a magyar vagy a cseh politikusok nézőpontja a két háború közti időszakban. Cserészről Benest hozta föl példaként, hogy a Esterházy topolcsáni kis topolcsányi tárgyalásai Benes elnökkel, ahol Benes a II. Világháború veszélyét azt elbagatalizálja, Esterházy János viszont épp lengyel forrásokra kapcsolataira hivatkozva egy nagyon reális veszélyként emlegeti föl Benesnek a II. Világháború veszélyét, mire Benes úgy reagál, hogy biztos Varsóba beszélték teli hülyeségekkel a fejét Esterházynak, és lesöpri ezt a kérdést az asztalról.
I już zmierzając do końca, przede wszystkim ostatnie lata życia Esterházyego są dla nas Polaków bardzo bliskie, ponieważ jakby jest to przedstawiciel też naszego narodu, który doświadczył w cudzysłowie oczywiście dobrodziejstwa nowego systemu. Myślę, że tutaj już w Budapeszcie na ten temat powiedziano bardzo wiele. No, losy Janusza Esterházyego są podobne do losów wielu polskich bohaterów, przede wszystkim bohaterów państwa podziemnego ruchu oporu, którzy w zderzeniu z nową rzeczywistością mieli po prostu podobne doświadczenia. I proszę Państwa, nawiązując do przywołanej przeze mnie tutaj publikacji, która się w 2009 roku ukazała po polsku profesora Czaby-Kisza, Lekcje Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie wskazuje, że profesor Czaba-Kisz, że teoretycznie powinniśmy mieć szereg kodów kulturowych, które powinno nas łączyć. Natomiast siła niektórych stereotypów jest tak silna, że te stereotypy dzielą. I chciałbym tutaj zakończyć bardziej optymistycznie, abyśmy odrobili lekcje Europy Środkowo-Wschodniej również w polityce historycznej. Dziękuję bardzo.
Végül befejezve szerettem volna még az életének az utolsó időszakára utalni, amely ugyancsak nagyon közel hozza őt a lengyelekhez, a lengyel szemlélethez, hiszen a számtalan lengyel hazafiél, tehát azt a sorsot, amit Esterházy ütközve az új 45 utáni totalitárius rendszerrel kerültek ennek a rendszernek a poklaiba, a gulág táboraiba, börtöneibe, és élték át ugyanazt a szenvedést, amit Esterházy is átélt. Befejezésként professzor úr még egyszer visszatérne Kisgyé Csabára, mondván azt, hogy az előtte szólókra is hivatkozva, hogy tulajdonképpen ebből a magyar-szlovák Esterházy interpellációból éltette meg Kisgyé Csaba professzor igazát, aki azt mondja, hogy a közös kulturális kódjaink hiába vannak, hiába léteznek, ha az előítéletek, a sztereotíp beidegződések erősebbek, fölülemelkednek, elsöprik ezeket a közös kulturális kódokat. Ő azért ennek ellenére optimista, hogy az ilyen találkozók, az ilyen rendezvények, a közös gondolkodásunkhoz elvezet majd oda, hogy a történelem, a történetírás is ezeket a közös kódokat, kódjainkat tudja erősíteni, és nem a sztereotípiákat.